Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Raz jeszcze bardzo gorąco witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Państwa zapraszam na nasze wieczorne spotkanie, rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania, czy Polska powinna ratyfikować konwencję Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Raport Instytutu Ordo Iuris. Bardzo serdecznie w studiu telewizji Trwam witam gościa naszego dzisiejszego spotkania, panią doktor nauk prawnych Joannę Banasiuk, redaktora raportu, eksperta Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Szczęść Boże, pani doktor, witam Szczęść serdecznie. Boże. Pani doktor, drodzy państwo, konwencja Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej wzbudza coraz większe emocje, wywołuje burzliwe dyskusje. Konwencja wzbudza sprzeciw wielu środowisk prawicowych, środowisk pro-life, także środowisk prawniczych, Forum Kobiet Polskich, a także Konferencji Episkopatu Polski. Oświadczenie w sprawie tej konwencji wydał m.in. ksiądz biskup Jan Wątroba, przewodniczący Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Pani doktor, w tym oświadczeniu czytamy m.in., że ta konwencja niesie za sobą ogromne zagrożenie, które polega na redefinicji pojęcia płci jako zmiennego zjawiska społecznego, a nie biologicznego, oraz bezzasadnym obarczaniu odpowiedzialnością za przemoc podstawowych wspólnot, jakimi są małżeństwo i rodzina. To fragment z oświadczenia osoby odpowiedzialnej za duszpasterstwo rodzin przy konferencji Episkopatu Polski, a z drugiej strony mamy takie sformułowania, chociażby wypowiadane przez panią profesor Małgorzatę Fuszarę, pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania. Otwieram cudzysłów. Nie ma żadnych wątpliwości, że taki akt poświęcony zwłaszcza przemocy wobec kobiet i podkreślenie, o co chodzi, jest potrzebny, niezbędny i konieczny. A zatem już na początku naszego spotkania stawiamy sobie to podstawowe i fundamentalne pytanie. Czy Polska powinna ratyfikować tak zwaną konwencję przemocową? Czym ta konwencja przemocowa w rzeczywistości jest? Bo my w różnego rodzaju przekazach newsowych, medialnych, konferencjach prasowych jesteśmy karmieni de facto strzępem informacji. A wszystko to, co zasadnicze, jest gdzieś ukryte i do tego chcielibyśmy w dzisiejszym programie dotrzeć.
Na samym wstępie należy powiedzieć, że Polska nie powinna ratyfikować konwencji Rady Europy o zapobieganiu przemocy i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Ona się bardzo ładnie nazywa, no bo któż z nas byłby za przemocą wobec kobiet? I to jest jedna z rzeczy, która się pojawia gdzieś tam w debacie publicznej, że jeżeli jesteśmy przeciwko konwencji, to jesteśmy automatycznie za przemocą wobec kobiet.
No chociaż podczas z transmisji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, kiedy odbywały się prace i w dalszym ciągu one trwają nad ratyfikacją tej konwencji. Argumentacja osób, które są za konwencją, właśnie tak brzmi, jak pani doktor powiedziała. Jeżeli wy jesteście przeciwko tej konwencji, to oznacza, że jesteście za przemocą domową i za przemocą w rodzinie.
Dokładnie. I to jest bardzo nieuczciwe wobec opinii publicznej. I tak naprawdę jest to chwyt poniżej pasa, jak każdy tego typu jest niesmaczny. Dlatego, że tak naprawdę, jeżeli jesteśmy przeciwko konwencji przemocowej, to jesteśmy za ochroną kobiet. Dlatego, że żeby zwalczać jakąś patologię życia społecznego, tutaj w tym przypadku przemoc wobec kobiet, to powinniśmy zidentyfikować źródła tej przemocy, zastanowić się, co powoduje tę przemoc, po to, żeby skutecznie z tymi czynnikami, które taką przemoc generują, żeby z tymi czynnikami walczyć skutecznie. I tutaj konwencja bardzo źle identyfikuje źródła tej przemocy, bo mówi, że źródłem przemocy są nierówne relacje władzy między kobietami i mężczyznami. I tutaj jest to pewne nawiązanie do tej wypowiedzi, którą ojciec był uprzejmy przytoczyć na początku, dlatego że tak naprawdę są to pewne kwestie, które gdzieś tam nam brzmią w uchu jako marksistowskie. I to dobrze brzmi. Faktycznie to są kwestie marksistowskie.
Ponieważ czyli jest to echo przeszłości?
Jest to, tak, bardzo niebezpieczne echo przeszłości, które powraca jak niczym bumerang. I tak naprawdę prawdę to właśnie Marx z Engelsem strukturalnie powiązali powstanie własności prywatnej, która była źródłem przemocy w stosunkach społecznych, z powstaniem rodziny, małżeństwa mężczyzny i kobiety. Dlatego małżeństwo traktowali nie jako taką naturalną wspólnotę, która pozwala mężczyźnie i kobiecie rozwijać się do pełni człowieczeństwa, tylko traktowali to jako petryfikację dominacji i opresji mężczyzn nad kobietami. I tutaj preambuła praktycznie dosłownie nawiązuje do tych stwierdzeń, mówiąc, że tak naprawdę przemoc wobec kobiet jest dlatego, że kobieta jest kobietą. I teraz, jeżeli chcemy zwalczać tę przemoc, tak jak mówi to konwencja i tak jak ona to proponuje, to powinniśmy tak naprawdę zatrzeć różnicę między kobietami a mężczyznami po to, żeby dojść do tej sprawiedliwej przyszłości według Susan Owkin, która mówi, że sprawiedliwa przyszłość to przyszłość bez płci, kiedy płeć będzie miała tak małe znaczenie jak kolor oczu czy długość palców u nóg. I tak naprawdę konwencja nie mówi nic o rzeczywistych źródłach przemocy. Pomija zupełnie kwestie uzależnień od pracy, alkoholu, narkotyków. Nie mówi nic o seksualizacji wizerunku kobiety i przedmiotowym traktowaniu kobiety w mediach. A tutaj mamy jasne stanowisko Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, że właśnie to jest elementem, który zdecydowanie generuje przemoc wobec kobiet. I tutaj konwencja w zadziwiająco łagodny sposób podchodzi do sektora medialnego i błędnie identyfikuje źródło przemocy i tym samym tak naprawdę nie jest skuteczna. Ona nie może być skuteczna, bo ona nie identyfikuje rzeczywistych źródeł przemocy.
Pani doktor, mamy do czynienia w tej konwencji, tak jak pani powiedziała, z jednym źródłem przemocy, który jest zauważony przez ten dokument. A zatem jest to ogromne zubożenie całej płaszczyzny związanej z szeroko pojętą przemocą, której przecież w społeczeństwie doświadczamy.
Oczywiście tutaj należy zwrócić uwagę na fakt, że tak naprawdę konwencja jest poświęcona wyłącznie kobietom. Tymczasem już na etapie prac nad tym dokumentem Rady Europy polska delegacja zwracała uwagę na zbyt wąski zakres tej konwencji, mówiąc, że są jeszcze inne grupy społeczne, które są w sposób szczególny narażone na przemoc. Dzieci obu płci, osoby starsze również obu płci, czy osoby niepełnosprawne. I tutaj konwencja spuszcza zasłonę milczenia na tę kwestię, która jest bardzo ważna, a tutaj jest pomijana. I w tym momencie też należy zaznaczyć, że polskie prawo w sposób równy traktuje wszystkie te kategorie osób i zapewnia im należytą ochronę przeciwko przemocy.
Za chwilę porozmawiamy, pani doktor, o tym faktycznym stanie prawnym, jeżeli chodzi o zabezpieczenie przed przemocą obywatela naszego kraju, ale chciałbym zapytać się, jak realnie wygląda przemoc, jeżeli chodzi o jakieś dane statystyczne w Polsce, bo w tych debatach dotyczących tej bardzo konkretnej konwencji, zwolennicy tej konwencji przekazują nam obraz bardzo dramatycznej sytuacji w naszej ojczyźnie, gdzie około 45% kobiet doświadcza przemocy, dyskryminacji i ten dokument jest konieczny, nieodzowny, żeby kobietę z tej przemocy wyzwolić.
To jest kolejny argument, który nie do końca chyba został rzetelnie zbadany przez zwolenników ratyfikacji konwencji Rady Europy. Te 45%, które ojciec przywołał, znajdują się w uzasadnieniu ustawy o ratyfikacji konwencji Rady Europy i tak naprawdę nawet przy dobrej woli trudno znaleźć te cyfry w dokumencie Eurobarometru, na który powołuje się projektodawca. I jednocześnie projektodawca, zwolennicy konwencji, zwolennicy ratyfikacji tego dokumentu zupełnie pomijają najnowsze wyniki badań Unijnej Agencji Praw Podstawowych, która zbadała zjawisko przemocy wobec kobiet we wszystkich 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej. Są wyniki tych badań pochodzą z pierwszego kwartału 2014 roku, czyli są to dane bardzo świeże. Co więcej, zostały one przeprowadzone w oparciu o bardzo dobrą metodologię. Grupą badawczą było około 42 tysięcy kobiet, które były przepytywane w atmosferze zaufania, przy izolacji od partnerów. Co więcej, kobietom były zadawane takie same pytania i one były na tyle szczegółowe, że nie można powiedzieć, że w jednym kraju kobiety inaczej pojmują przemoc wobec kobiet, a w innym ona jest inaczej rozumiana. Te pytania były na tyle szczegółowe, że nie można tutaj zarzucić jakichś błędów w kwestiach metodologicznych. I co wynika z tych badań? Z tych badań wynika to, że Polska na tle krajów Unii Europejskiej ma najniższy wskaźnik przemocy wobec kobiet. Jest to 19%, przy czym średnia unijna to jest 33%. Natomiast kraje skandynawskie, Dania, Finlandia, Szwecja to odpowiednio 52%, 47%, 46%. I teraz pewne zakłopotanie wzbudza stawianie nam jako wzór do naśladowania właśnie w polityce antyprzemocowej i antydyskryminacyjnej Szwecji, gdzie tam przemoc wobec kobiet jest prawie dwa razy wyższa niż w Polsce. I tutaj należy w tym momencie również podkreślić to, że w debacie publicznej gdzieś pojawia się takie stwierdzenie, że u nas mamy te 19%, czyli jest to najniższy wskaźnik przemocy wobec kobiet w całej Europie, dlatego że Polki tak naprawdę nie raportują tej przemocy na policję. I tutaj znowu jest to zaklinanie rzeczywistości, dlatego że według badań Unijnej Agencji Praw Podstawowych Polska jest tym krajem, w którym zgłasza się najczęściej przemoc na policję. Ta przemoc jest najczęściej raportowalna właśnie w kontekście wszystkich 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Natomiast tam, gdzie ta przemoc jest najwyższa, czyli Dania, Finlandia, Szwecja, tam z kolei tych zgłoszeń na policję jest zdecydowanie mniej niż w Polsce.
Pani doktor, porządkując pewną wiedzę, mianowicie zwolennicy konwencji, jak i również twórcy tej konwencji, powołują się na badania, o których pani powiedziała, które pochodzą z roku 2010. Jak pani doktor zaznaczyło, ciężko jest nawet znaleźć w tych badaniach tą cyfrą, którą z taką łatwością te środowiska operują, czyli 45% przemocy jakby w każdym państwie Unii Europejskiej, 45% przemocy wobec każdej kobiety było właściwym pułapem do podjęcia rozmów o konwencji. Natomiast z tego, co zrozumiałem, badania nowsze z roku 2014, które są w jakiś sposób niewygodne tym, którzy są za konwencją.
Dokładnie, one są pomijane. One są konsekwentnie pomijane w debacie publicznej i to budzi pewne zdziwienie, że w momencie, gdy w 2014 roku zwolennicy ratyfikacji zdecydowali się na przedłożenie projektu ustawy o ratyfikacji tej konwencji, te badania nie znalazły się w uzasadnieniu ustawy ratyfikacyjnej. Badania z pierwszego kwartału 2014 roku, czyli najnowsze wyniki badań miarodajne, pochodzące z wszystkich 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej, należy postawić pytanie, dlaczego?
W Polsce, bazując na tych badaniach, widzimy jednoznacznie, że te działania antyprzemocowe funkcjonują w polskim prawodawstwie, że polskie prawo karne, pytanie, czy na wystarczającym poziomie zabezpiecza kobietę, ale każdego obywatela naszego kraju przed przemocą. Jak wygląda ta sprawa w polskim prawodawstwie?
Te wyniki Unijnej Agencji Praw Podstawowych, które mówią, że w Polsce jest przemoc wobec kobiet najniższa we wszystkich krajach Unii Europejskiej, niejako potwierdzają, że przepisy, które obowiązują w naszym polskim prawie, funkcjonują i to całkiem nieźle. Oczywiście te 19% też nie satysfakcjonuje i należy eliminować każdą przemoc, każdą patologię życia społecznego należy tę problematykę rozwiązywać. Niemniej jednak wydaje się, że na tle krajów innych Unii Europejskiej te rozwiązania, które u nas funkcjonują, są najbardziej skuteczne. I teraz jest wiele przepisów, które odnoszą się w równym stopniu i do kobiet, i do dzieci, i do osób starszych, i do osób niepełnosprawnych, i w równym stopniu obejmują te grupy narażone na przemoc, obejmują je jednakową ochroną, gwarantują im jednakową ochronę. Jest wiele programów rządowych, które są skierowane specjalnie do określonych grup narażonych na przemoc. Pewnie kojarzy ojciec i kojarzą państwo przed telewizorami, przed odbiornikami radiowymi te kampanie społeczne, które w sposób negatywny ukazywały przemoc wobec osób starszych, czy przemoc wobec dzieci. Tak więc to wszystko u nas funkcjonuje, to jest. Oczywiście można to poprawiać, ale nie należy ratyfikować konwencji, bo ona by zniszczyła to, co do tej pory zostało wypracowane. I ta konwencja tak naprawdę dąży do standardów skandynawskich, gdzie ta przemoc wobec kobiet jest 2,5 razy większa niż w Polsce.
Czyli wprowadzenie tej konwencji może się przyczynić również do zwiększenia przemocy w naszej ojczyźnie, tak jak to przerabiała na własnej skórze Skandynawia.
Zdecydowanie. Ta konwencja nie tylko nie jest skutecznym instrumentem przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, ale wręcz jej ratyfikacja może prowadzić do eskalacji zachowań przemocowych. Dlatego, że ta konwencja tak naprawdę jest dokumentem ideologicznym, jest pewnym manifestem ideologicznym, który nakazuje przekształcanie istniejących struktur społecznych pod dyktando tych ideologicznych, marksistowskich, skrajnie feministycznych założeń, czyli tak naprawdę przewiduje inżynierię społeczną i uderza w te wartości, które de facto chronią przed przemocą. Uderza w rodzinę, uderza w naturalną tożsamość rodziny, w naturalną tożsamość, może docelowo uderzać w naturalną tożsamość małżeństwa, a badania znowu pokazują, że rodzina jest tą komórką, jest tą naturalną wspólnotą, która najbardziej chroni przed przemocą.
Demontaż struktur społecznych to bardzo konkretne zagrożenie, które czyha w tej konwencji. Założenie bardzo ideologiczne, a zatem rodzące się pytanie, jak wygląda sytuacja podejścia do tej konwencji w pozostałych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Polska podpisała, nie ratyfikowała, uczestniczymy w burzliwych pracach w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej. Wiele z tych posiedzeń transmitowaliśmy dla widzów telewizji Trwam, aby przybliżyć to zagadnienie i tę tematykę, ale jestem bardzo ciekawy, jak ta sytuacja wygląda w innych krajach Unii Europejskiej. Ile krajów podpisało, ile ratyfikowało, a może są również i te kraje, które w ogóle z tą konwencją nie chcą mieć nic wspólnego.
No właśnie, bo ta burzliwa debata, która się toczy na temat zasadności ratyfikacji Konwencji Rady Europy, mogłaby prowadzić do wniosku, że tak naprawdę Polska jest tym ostatnim krajem, który nie ratyfikował dokumentu Rady Europy i powinniśmy czym prędzej wdrożyć do naszego prawa te postanowienia konwencji. Nic bardziej mylnego, dlatego że szereg państw w ogóle nie podpisało tej konwencji. 21 państw podpisało ten dokument, ale go nie ratyfikowało. Tylko 15 państw ratyfikowało tę konwencję i na 47 państw Rady Europy nie jest to imponująca liczba państw, które nie mają większych zastrzeżeń co do tego dokumentu. I tutaj należy zwrócić uwagę, że wśród państw, które jeszcze nie ratyfikowały konwencji, są m.in. Niemcy, czy Finlandia, Wielka Brytania, Bułgaria, Węgry, Irlandia. Są to państwa, które również mają, wydaje się, istotne wątpliwości co do tego dokumentu, ponieważ go nie ratyfikowały. W związku z tym nie jest tak, że Polska jest tym krajem, który jako jedyny nie wdrożył konwencji do swojego porządku prawnego.
Pani doktor, ale obserwujemy z niepokojem jakiś taki niesamowity pęd u nas wśród parlamentarzystów, wśród także działań rządowych, bo ten proces legislacyjny, który obserwujemy w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w temacie tej konwencji, wydaje się być jakiś bardzo przyspieszony i intensywny.
No właśnie, ten proces legislacyjny jest tak naprawdę trudny do uchwycenia i trudny do tego, żeby coś przewidzieć na przyszłość, dlatego że posiedzenie komisji połączonych, które miały rozpatrywać poprawki zgłoszone podczas debaty sejmowej, miało się odbyć już tydzień temu w czwartek. Posiedzenie zostało odłożone. Nie chcę ojca i państwa wprowadzić w błąd, ale wydaje mi się, że to nie jest pierwszy raz, kiedy takie posiedzenie zostało odłożone. No i kolejne jest przewidziane na najbliższy wtorek. Natomiast nie mamy żadnych informacji co do tego, kiedy miałoby się odbyć głosowanie w Sejmie na temat tej konwencji. No niemniej jednak zdecydowanie obserwujemy pewien pośpiech w tych działaniach legislacyjnych. No i należy sobie zadać pytanie, czy on jest zasadny. Dlatego, że mamy do czynienia z pewną patologią życia społecznego, z bardzo poważną patologią życia społecznego, jaką jest przemoc wobec kobiet. I wydaje mi się, w zasadzie jestem przekonana, że waga tego problemu nie powinna pozwalać na taką pośpieszną ratyfikację tego dokumentu bez dokładnego zbadania wszystkich kwestii merytorycznych, między innymi zgodności prawa, zgodności konwencji z konstytucją, ale też zbadania, czy ten dokument faktycznie może być skuteczny, no bo wszystkie nasze analizy Ordo Iuris prowadzą do wniosku, że ten dokument nie jest skuteczny, on może prowadzić do eskalacji przemocy wobec kobiet. I szacunek względem kobiet wymaga naprawdę dołożenia ogromnej staranności w przyjmowaniu jakichkolwiek rozwiązań przemocowych, żeby po prostu nie wprowadzić więcej szkody.
Nawiązała Pani do ustawy zasadniczej Rzeczypospolitej Polskiej, do Konstytucji. W tym raporcie przygotowanym przez Państwa Instytut Ordo Iuris trzy zasadnicze sprzeczności z trzema chociażby zasadami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zasadą bezstronności światopoglądowej państwa, zasadą równości wobec prawa i zasadą równości płci.
Faktycznie to są kwestie, które są bardzo istotne z punktu widzenia porównywania konwencji i naszej polskiej konstytucji, bo tak naprawdę konwencja jest w całej rozciągłości sprzeczna z przepisami naszego porządku prawnego. I co ciekawe, jeszcze bodajże w 2000, jeszcze na etapie prac nad dokumentem Rady Europy, prac nad konwencją, polska delegacja zgłaszała zastrzeżenia co do konkretnych przepisów tej konwencji i mówiła, że one są jawnie sprzeczne z polską konstytucją i ufundowanym na niej porządkiem publicznym. To wyraźnie widać w stanowisku Ministerstwa Spraw Zagranicznych w odpowiedzi na jedną z interpelacji, gdzie ten dokument jest oczywiście powszechnie dostępny. Każdy może sobie zajrzeć do odpowiedzi Ministerstwa Spraw Zagranicznych na interpelację, gdzie wyraźnie właśnie jest stwierdzone, że konwencja w określonych momentach jest zasadniczo sprzeczna z polską konstytucją. I teraz budzi pewne zdziwienie i zakłopotanie to, że dwa lata później zapomina się o tym, że jeszcze niedawno stwierdzono, że konkretne przepisy konwencji stoją w jawnej sprzeczności z polskim porządkiem konstytucyjnym. I tutaj należy nadmienić, bo tutaj chodzi między innymi o artykuł 53, że stan polskiej legislacji od tamtego czasu się nie zmienił, czyli mamy taką samą sytuację prawną jak dwa lata temu. Dwa lata temu mówiło się, że jest to sprzeczne z polską konstytucją, z polskim porządkiem publicznym. Dzisiaj na ten temat się milczy. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ten proces ratyfikacyjny jest przygotowywany w sposób niedbały i nie dołożono tej należytej staranności, której, jeszcze raz podkreślam, wymaga szacunek względem kobiet. Czy też jest to pewne celowe działanie, czego nie chciałabym zakładać. Niemniej jednak te sprzeczności konwencji względem polskiej konstytucji istnieją i one są znaczne i dotyczą fundamentalnych kwestii, właśnie tych, które wskazał ojciec, ale nie tylko. One są również, mogą być również sprzeczne z artykułem 18 Konstytucji, który chroni rodzinę, macierzyństwo, rodzicielstwo, które znajdują się pod szczególną ochroną i troską Rzeczypospolitej Polskiej, ale także w artykuł 40, konwencja może godzić w artykuł 48 naszej Konstytucji, który mówi o tym, że rodzice mają prawo do wychowywania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, którą ojciec poruszył, czyli sprzeczność konwencji z artykułem 25 naszej polskiej Konstytucji, czyli ta zasada bezstronności światopoglądowej państwa, to tutaj znowu należy wrócić do preambuły konwencji, która jawnie nawiązuje do idei marksistowskich, do Marksa i Engelsa. I tak jak już sobie powiedzieliśmy, źródło opresji według konwencji tkwi w nierównych relacjach władzy między kobietami i mężczyznami. I tak naprawdę, żeby eliminować przemoc, to powinniśmy wykorzeniać pewne stereotypy, zwyczaje i tradycje. No i teraz jest pytanie, co jest tym stereotypem, zwyczajem, tradycją, kiedy nasza polska konstytucja już w preambule wyraża wdzięczność przeszłym pokoleniom Polaków za tradycję zakorzenioną w chrześcijaństwie.
Mamy to bezpośrednie odwołanie do przeszłości, z której wyrastamy.
Dokładnie, konstytucja wyraża wdzięczność przeszłym pokoleniom Polaków za tradycję zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i co więcej, nakazuje przyszłym pokoleniom przekazywanie tych tradycji i zwyczajów, które zostały wypracowane w toku tysiącletniej tradycji państwa polskiego. No i zestawienie tych kwestii z nakazem wykorzeniania tradycji, kultury i zwyczajów jest zdecydowanie nie do pogodzenia. I to jest wyraźnie ideologicznie zaangażowana teza, tutaj ta konwencyjna, jeżeli chodzi o wykorzenianie tych tradycji, zwyczajów, dlatego że zakłada po prostu też inżynierię społeczną w tym zakresie. Natomiast jeżeli chodzi o drugą kwestię, którą ojciec poruszył, czyli o problematykę równości wobec prawa, równości płci, to nasza konwencja faktycznie zapewnia równość wobec prawa, równość kobiet i mężczyzn.
Konstytucja,
tak, oczywiście. Natomiast konwencja, nie wiemy dlaczego, odnosi się tylko i wyłącznie do kobiet. Tymczasem ta równość wobec prawa na gruncie naszej konstytucji przejawia się między innymi w tym, że zarówno kobieta i mężczyzna jest objęty taką samą ochroną prawną. I to, że mamy jakąś może nadreprezentację, jeżeli chodzi o ofiary przemocy po stronie kobiet, to nie znaczy, że mamy za chwilę dyskryminować mężczyzn i nie zapewniać im jednakowej ochrony. Jeżeli mamy nadreprezentację kobiet jako ofiar przemocy, to po prostu te przepisy, które już u nas funkcjonują z dobrym skutkiem, jak wskazuje Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, to po prostu te przepisy będą częściej stosowane względem kobiet. Natomiast nie ma żadnego uzasadnienia dla pomijania w polityce antyprzemocowej mężczyzn, dzieci, osób starszych czy osób niepełnosprawnych.
Bo wiemy, że takie przypadki również i dzisiaj istnieją.
Oczywiście, te grupy również są narażone na przemoc i one powinny zostać objęte szczególną troską państwa polskiego. Takie dążenie na siłę do ratyfikacji skrajnie ideologicznego dokumentu Rady Europy na pewno nie prowadzi do rozwiązania tego problemu, wręcz przeciwnie, może prowadzić do eskalacji przemocy. I jeżeli chcemy skutecznie walczyć z przemocą wobec kobiet, to doskonalmy te rozwiązania, które już u nas w polskim prawie funkcjonują.
Pani doktor, zasada równości płci i powróćmy może do tego ogromnego zagrożenia, którym jest konkretnie promowana w tym dokumencie płeć kulturowa.
No właśnie. I tutaj kolejna kwestia, która budzi zdziwienie i zakłopotanie, dlatego że w tym dokumencie Rady Europy na przestrzeni wszystkich przepisów praktycznie mamy do czynienia z płcią społeczną kulturową, która jest pozbawiona jakiegokolwiek wymiaru biologicznego. Jedynie w artykule 4 ustęp 3 jest mowa o płci biologicznej, ale może do tego za chwilę wrócimy. Natomiast ta perspektywa płci społeczno-kulturowej, która przewija się na przestrzeni całej konwencji Rady Europy, niesie za sobą ogromne zagrożenie dla porządku naszego prawnego, dla porządku publicznego jest sprzeczna, ta perspektywa płci społeczno-kulturowej jest sprzeczna z polskim porządkiem aksjologicznym. I tutaj wydaje mi się, że warto poinformować, że ta perspektywa płci społeczno-kulturowej, która została uznana jako jedyna słuszna na gruncie tej konwencji, no ona, ten efekt finalny jest, ten efekt finalny mamy między innymi za sprawą Międzynarodowego Stowarzyszenia Gejów i Lesbijek. Jest to tak zwana ILGA, która lobbowała w trakcie prac nad konwencją i właśnie między innymi sugerowała wykreślenie jakiegokolwiek kontekstu biologicznego, jeżeli chodzi o płeć. W związku z tym mamy sytuację taką, że jeżeli konwencja mówi o płci, to mówi o płci społeczno-kulturowej, czyli o pewnych skonstruowanych zachowaniach, atrybutach, które w danym społeczeństwie są właściwe dla kobiet lub dla mężczyzn. I tak naprawdę jest to pewna rzeczywistość, która jest pozbawiona, za którą jest to pewien stan, za którym nie stoi żadna obiektywna rzeczywistość, może tak. I jest to coś, co jest pozbawione jakiegokolwiek wymiaru biologicznego.
Czy ogromna zmienność i możliwość dokonywania różnego rodzaju zmian, raz poczucie mężczyzny, który twierdzi, że jest kobietą i za chwilę mówi, że już tą kobietą nie jest, czyli nie mamy żadnej możliwości odniesienia się do obiektywnego porządku rzeczy.
Oczywiście i tutaj właśnie ten 4 ustęp 3 konwencji, w którym jako jedynym artykule na przestrzeni wszystkich artykułów dokumentu Rady Europy mamy do czynienia z płcią biologiczną, to jest ta jedna kwestia i ona się wiąże z tą forsowaną tezą, że no konwencja nie dyskryminuje oczywiście mężczyzn. No i ona nie dyskryminuje mężczyzn, o ile oni się będą wcielali w rolę kobiece. Czyli jeżeli mężczyzna będzie wcielał się w rolę kobiece, będzie posługiwał się atrybutami właściwymi dla kobiet, to wówczas w rozumieniu konwencji on nabędzie gender kobiecy i będzie beneficjentem przepisów konwencji. I w związku z artykułem 4 ustęp 3 takiego mężczyznę nie będzie można traktować inaczej niż kobiet, dlatego że konwencja zakazuje dyskryminacji ze względu na płeć biologiczną.
Pani doktor, mówiła Pani o środowiskach lesbijskich, gejowskich, które lobbowały nad wprowadzeniem tej konwencji, ale także swój głos niejednokrotnie zabierała Stolica Apostolska, która alarmowała przed zagrożeniami, które są ukryte w tym wtedy tworzonym dokumencie, nad którym trwały prace. Ten głos został całkowicie pominięty.
Oczywiście, ten głos został pominięty i tak naprawdę wszystkie zastrzeżenia, które składała Rzeczpospolita Polska na etapie prac nad tą konwencją, również nie zostały uwzględnione. Jeżeli dobrze kojarzę, również uwagi Wielkiej Brytanii nie stały się przedmiotem szczególnej uwagi twórców konwencji i to zadaje kłam tej tezie, która jest również obecna w przestrzeni medialnej i która jest również powtarzana niczym mantra, że konwencja jest efektem kompromisu. Tymczasem w odpowiedzi na interpelację poselską Poselską w tej odpowiedzi z 2012 roku no, jest wyraźnie stwierdzone, dosłownie, że konwencja nie jest dokumentem, który był negocjowany w duchu osiągnięcia jak najszerszego konsensusu i wiele państw nie było zadowolonych z ostatecznego kształtu dokumentu Rady Europy. Więc tak naprawdę tutaj mówienie o tym, że ta konwencja jest efektem kompromisu, pewnego konsensusu, jest również wprowadzaniem opinii publicznej w błąd. Chyba że uznamy, że efektem kompromisu jest uwzględnienie postulatów Międzynarodowego Stowarzyszenia Gejów i Lesbijek.
Drugie czytanie na sali plenarnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się 24 września i tam także, dzięki Bogu, nieprzewidywalna sytuacja, bo udało się ten dokument oddać ponownie do pracy w komisji. Spotkanie komisje mają się zebrać, aby rozpatrzyć tę kwestię 21 października, ale korzystając z obecności w studiu prawnika, pani doktor, jakimś takim kuriozum jest chyba także uzasadnienie do tej ustawy ratyfikacyjnej, które chyba świadczy o bardzo niskim poziomie merytorycznym procesu ratyfikacji. Mianowicie ustawa ratyfikująca konwencję jest bardzo krótka, dwuartykułowa. Artykuł pierwszy, Sejm wyraża zgodę na ratyfikację konwencji i artykuł drugi, ustawa wchodzi w życie.
Kształt samej treści ustawy tak naprawdę wydaje mi się, że faktycznie by odpowiadał procedurze legislacyjnej w tym zakresie. Natomiast uwagę zwraca faktycznie to uzasadnienie do projektu ustawy, dość obszerne, które, tak jak ojciec podkreślił, świadczy najwyraźniej o niskim poziomie merytorycznym tego procesu ratyfikacji z kilku względów. No, przede wszystkim dlatego, że już w pierwszym zdaniu tego uzasadnienia ustawy ratyfikacyjnej, no, znowu mamy te 45% kobiet w Europie doświadczających przemocy. Projektodawca powołuje się na bliżej nieokreślone badania Eurobarometru, które trzeba tutaj podkreślić. Ten Eurobarometr, to on działa troszeczkę tak jak CBOS, czyli są pytania, czy zna pani jakąś osobę, która na przykład doświadczyła przemocy. Natomiast tak jak tutaj już sobie powiedzieliśmy, te wyniki Unijnej Agencji Praw Podstawowych, które mówią o tym, że Polska jest krajem o najniższym wskaźniku przemocy wobec kobiet, te wyniki są efektem badań na grupie kobiet, które były bezpośrednio pytane. Tam nie są, te wyniki badań nie są oparte na jakichś raportach policyjnych. Tam była kobieta, która rozmawiała z osobą, która przeprowadzała wywiad i to są miarodajne wyniki badań. I wracając, 45% dość zaskakująca kwestia. Dalej, ta ustawa, ten projekt ustawy o ratyfikacji przewiduje wprowadzenie w prawie polskim kilku zmian. Kilku zmian w naszym porządku prawnym. I co ciekawe, jedną z tych zmian jest zapowiedź, między innymi, wprowadzenie możliwości przesłuchania świadka w formie wideokonferencji. I tutaj jakież zdziwienie, jak otworzymy kodeks karny i się dowiemy, że taka możliwość w polskim prawie istnieje od 2003 roku. To jest 11 lat. Natomiast w polskiej procedurze cywilnej od 2008 roku. W związku z tym no, albo osoby, które przygotowywały proces ratyfikacji, nie zgłębiły w sposób wystarczający przepisów prawa polskiego, obowiązujących przepisów prawa polskiego, no, albo ten proces ratyfikacji jest przeprowadzany w sposób bardzo niedbały. Co więcej, w tym uzasadnieniu ustawy ratyfikacyjnej zapowiada się między innymi dostosowanie polskiego prawa do artykułu 53 konwencji. Dokładnie tego samego, który jeszcze 2 lata temu był uznany jako niekonstytucyjny, jako sprzeczny z polskim porządkiem publicznym. Co się zmieniło przez 2 lata? Czy nagle zapominamy o naszej polskiej konstytucji? tak naprawdę tutaj o zasadzie podziału władz w tym przypadku, o własności prywatnej, o prywatności. Trudno znaleźć uzasadnienie dla tego typu postulatów, które znalazły się w projekcie ustawy o ratyfikacji dokumentu Rady Europy. W tym projekcie ustawy o ratyfikacji konwencji Rady Europy zapowiada się również dostosowanie polskiego porządku prawnego do przepisów, które nakazują uwzględnienie problematyki płci społeczno-kulturowej przy nadawaniu statusu uchodźcy i ochrony uzupełniającej. To jest bardzo ciekawa kwestia, dlatego że ona jest pomijana w debacie publicznej, natomiast dostosowanie polskich przepisów do konwencji w tym zakresie będzie generowało ogromne koszty, które Skarb Państwa będzie zobowiązany ponosić i których beneficjentami nie będą obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. I w dobie kryzysu, czy niezbyt satysfakcjonującej sytuacji ekonomicznej wielu polskich rodzin, należy sobie zadać to fundamentalne pytanie, czy my faktycznie możemy sobie pozwolić na to, żeby z kieszeni polskich podatników utrzymywać osoby, które nie mogą być dyskryminowane, które na przykład są dyskryminowane ze względu na płeć społeczno-kulturową w swoim kraju i one będą się ubiegały o status uchodźcy czy o ochronę uzupełniającą i tym samym będą mogły korzystać z pomocy społecznej. Czyli to są konkretne pieniądze, które będą wykładane ze Skarbu Państwa, z kieszeni polskich podatników na te osoby. A może bardziej zasadne byłoby dotowanie polskich rodzin.
Tych pytań jest bardzo wiele, zagadnień także, a nade wszystko zagrożeń czyhających na Polskę, jeżeli dokonałaby ratyfikacji tej konwencji przemocowej. Drodzy Państwo, trwają rozmowy niedokończone. Chciałbym także zaprosić widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia naszego spotkania. Temat dzisiejszych rozmów, czy Polska powinna ratyfikować konwencję Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Raport Instytutu Ordo Iuris w studiu telewizji Trwam. Gościmy panią doktor nauk prawnych Joannę Banasiuk, redaktora raportu, eksperta Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Państwu chciałbym przypomnieć numery telefonów do naszego studia. Dla Polski Północnej 56 657 0011. Dla Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 400. I dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i 657 0014, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i z Kanady 011 48. Pani doktor, nie powinniśmy ratyfikować tej konwencji. Nie daj Boże, jeżeli doszłoby do jej ratyfikacji. Jakie najważniejsze, zasadnicze zagrożenia czyhają na polską rodzinę, czekają na nas Polaków, pozostawiając już te wszystkie niuanse i konflikty związane z polskim porządkiem prawa?
Przede wszystkim konwencja może uderzać, przepisy konwencji mogą uderzać w rodzinę, mogą uderzać w naturalną tożsamość rodziny. Dlatego, że konwencja nakazuje w swoim artykule 12 wykorzeniać stereotypy kultury i kulturę i zwyczaje. I teraz należy się zastanowić, co jest tym stereotypem, bo o tym konwencja milczy. I jak sięgniemy do literatury przedmiotu, to się okaże, że jednym ze stereotypów jest bycie żoną i bycie matką. Kiedy nasza konstytucja w artykule 18 obejmuje szczególną ochroną macierzyństwo, rodzicielstwo, konwencja nakazuje wykorzeniać stereotypy, a tym stereotypem właśnie może być macierzyństwo, rodzicielstwo i bycie żoną i matką.
Do tych stereotypów powrócimy za chwilę. Chciałbym odebrać telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Bardzo proszę, kogo witamy? Skąd telefon?
Jestem Maria, dzwonię z Podkarpacia.
Witam Pani Mario.
Chciałam pozdrowić serdecznie ojca i panią doktor. I takie pytanie mam. W jednej z publikacji prasowych przeczytałam, że konwencja musi być przyjęta w całości. I proszę o wyjaśnienie, co to oznacza i jaki to będzie miało wpływ na naszą sytuację przy stosowaniu tych przepisów. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Pani Mario. Bardzo proszę.
Konwencja musi być przyjęta w całości, to znaczy, że wszystkie przepisy tego dokumentu Rady Europy w momencie, gdy ratyfikujemy ją, będą należały do naszego porządku prawnego. I nie może być tak, że na przykład wyłączymy stosowanie artykułu 12, który może uderzać w rodzinę, czy artykułu 14, który może uderzać w prawo rodziców do wychowywania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Nie może być tak, że te artykuły wyłączymy ze stosowania. Musimy konwencję przyjąć w całości, tak jak w tym całym kształcie, w jakim ona jest. Czyli zarówno te takie instrumenty, nazwijmy to techniczne, które już u nas w prawie funkcjonują, jak i ten cały bagaż ideologiczny, bo to jest ta nowość. Ten cały bagaż ideologiczny musimy go przyjąć i istnieje ogromne zagrożenie, że ten bagaż ideologiczny będzie determinował sposób rozumienia i przepisów konwencji, ale też polskiego prawa w zakresie polityki antyprzemocowej, no, w taki sposób, w jaki to robi konwencja. I tutaj nieprawdą jest, że będziemy to interpretować tak, jak nam to dyktuje nasze polskie prawo i nasze zwyczaje, kultura, tradycja, dlatego że w tak zwanym raporcie wyjaśniającym, czyli takim dokumencie, który jest dołączony do konwencji, jest napisane bardzo wyraźnie, że właśnie kultura, tradycje, zwyczaje, stereotypy nie mogą kolidować z interpretowaniem tych przepisów konwencji. I tutaj jeszcze jedna kwestia, a mianowicie taka grupa, która będzie monitorowała wdrażanie tych przepisów konwencji. Ona się nazywa GREVIO. Jest to zespół ekspertów do spraw przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. I to ta grupa może nam narzucać sposób interpretacji przepisów konwencji, wydając tak zwane zalecenia ogólne na podstawie tutaj artykułu 69 konwencji. Zalecenia ogólne, które jak popatrzymy na funkcjonowanie innych organów monitorujących inne konwencje, to dojdziemy do wniosku, że te zalecenia ogólne są tak naprawdę, że ta grupa GREVIO ma prawo do interpretowania konwencji i do narzucania sposobu interpretacji tych przepisów państwom, które taką konwencję ratyfikowały. Więc przyjęcie tego dokumentu w całości będzie powodowało to, że bierzemy zarówno te takie instrumentarium antyprzemocowe, które u nas już działa, jak i ten bagaż ideologiczny. Bierzemy tę grupę GREVIO, która będzie determinowała sposób rozumienia konwencji. A jeżeli zerkniemy do preambuły i tak przyjrzymy się tak naprawdę, jak to funkcjonuje, ten jedyny sposób pojmowania, ten jedyny genderowy sposób pojmowania przemocy wobec kobiet, te zagrożenia wobec rodziny, praw rodziców, to może to prowadzić do rozchwiania polskiego porządku aksjologicznego i polskiego porządku w przypadku pewnych nakazów, pewnych zaleceń, załóżmy tego organu monitorującego, też porządku prawnego.
I to jest chyba ogromne niebezpieczeństwo, pani doktor, dlatego że do tej pory mówiliśmy o wprowadzeniu tylnymi drzwiami ideologii gender. Mówiliśmy o pewnych programach szkoleniowych, programach szkolnych, o elementach ideologii genderowej w elementarzach szkolnych, w podręcznikach, w książkach. Natomiast w tym momencie mamy do czynienia już z czymś bardzo konkretnym. konkretnym, z porządkiem prawnym. Wobec tego dokumentu będziemy musieli porządkować nasze rozporządzenia prawne.
Dokładnie. Proszę zwrócić uwagę między innymi na to, że konwencja mówi tylko przykładowo o płci społeczno-kulturowej. Jest to dokument, który pomija zupełnie kwestię płci biologicznej i traktuje tę obiektywną rzeczywistość, jaką jest płeć biologiczna, jako coś zupełnie marginalnego. I tak naprawdę, jak też zerkniemy do artykułu 14 konwencji, który mówi o tym, zobowiązuje państwa do wprowadzania na wszystkich etapach nauczania informacji o niestereotypowych rolach płciowych. To już samo jest pewną tezą zaangażowaną ideologicznie, dlatego że od tego zobowiązania państwo członkowskie, państwo strona konwencji nie może się zwolnić. I nie jest tak, że na przykład konwencja pozostawia pewną swobodę na przykład szkołom katolickim czy szkołom prywatnym. Tutaj nie ma żadnego zróżnicowania. Każda jednostka, która zajmuje się nauczaniem, będzie musiała wprowadzać te informacje na temat niestereotypowych rolach płciowych. Co więcej, nie można się z tego zwolnić i tu jest kwestia tylko w jakim zakresie i na jakim poziomie, że tak powiemy, zaangażowania, prawda? Dlatego, że według raportu wyjaśniającego między innymi te zajęcia, te kwestie nie mogą przybierać postaci incydentalnych zajęć. Czyli jest to systematyczne indoktrynowanie ideologią zawartą w preambule konwencji, ale także w szeregu przepisów tego dokumentu, narzucanie wizji ideologicznych na każdym poziomie nauczania, a beneficjentami tego są dzieci. A można się zastanowić, gdzie jest artykuł 48 w tym momencie Konstytucji, który gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. I tutaj też nie trzeba daleko szukać, nie tylko 48 Konstytucji, ale także szereg dokumentów międzynarodowych podkreśla prymat rodziny, prymat rodziców w wychowaniu dzieci i w ich edukacji, a nasza ustawa oświatowa mówi, że szkoła pełni, wspomaga ten proces edukacji dzieci.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Gabriela z Bawarii. Pozdrawiam ojca i panią doktor. Mam takie pytanie, czy po to, żeśmy wchodzili do Unii, żeby Unia nam zaglądała do garka i przewracała nam w głowach, czy to nie jest początek Sodomy i Gomory na tej ziemi? Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękuję pani Gabrielo. No właśnie.
Przede wszystkim tutaj musimy sobie jeszcze raz podkreślić, że konwencja jest dokumentem Rady Europy. Oczywiście wiele państwa członkowskie Unii Europejskiej należą do Rady Europy. Niemniej jest to dokument Rady Europy. Co można powiedzieć? No, faktycznie jest to kolejna próba narzucania pewnego sposobu rozumienia rzeczywistości, próba systematycznie podejmowana od jakiegoś czasu. Jest to zdecydowanie inżynieria społeczna, jest to dokument, który jest manifestem ideologicznym, jest to dokument, który z przeciwdziałaniem przemocy nie ma nic wspólnego, może prowadzić do eskalacji tej patologii życia społecznego. Natomiast jeżeli chodzi o tę kwestię jeszcze, którą nasza słuchaczka poruszyła, to tak naprawdę proszę zwrócić uwagę, że w wielu aspektach mamy do czynienia z takim systematyczną próbą narzucania pewnych rozwiązań też prawnych albo pozaprawnych. I takim sztandarowym przykładem jest wmawianie opinii publicznej, że jest coś takiego jak prawo do aborcji. Tymczasem żaden dokument ani prawa polskiego, ani prawa międzynarodowego nie mówi o prawie do aborcji, jest prawo do życia. Natomiast takie powtarzanie pewnej tezy przez jakiś czas odbywa się mniej więcej w ten sposób, że mamy pewne dokumenty bardzo często na poziomie międzynarodowym czy na poziomie unijnym o charakterze tak zwanym niewiążącym, czyli one nie zobowiązują państwa. Tylko jeżeli w dokumencie A, w dokumencie B, w dokumencie C powiemy przykładowo, że perspektywa gender jest jedyną słuszną perspektywą rozumienia przemocy wobec kobiet, to mamy czwarty dokument już o charakterze wiążącym, w którym powiemy sobie, że jak powiedziano w deklaracji A, deklaracji B, deklaracji C, kwestia takiego rozumienia przemocy wobec kobiet jest tą, która zasługuje na jedyne uwzględnienie. Co więcej, te deklaracje, te niewiążące wskazują na pewien konsensus międzynarodowy i to ułatwia później wprowadzenie, nazwijmy to, takich twardych dokumentów, które będą wiążące dla państw stron. I jak zerkniemy sobie do tej konwencji, to faktycznie na początku mamy cały wykaz takich dokumentów o charakterze niewiążącym, które mówiły o właśnie o takiej perspektywie skrajnie feministycznej, o takiej skrajnie feministycznej relacji pomiędzy kobietami a mężczyznami.
I odwołując się także do wypowiedzi pani Gabrieli, raz jeszcze warto przytoczyć, że wiele krajów członkowskich Unii Europejskiej z tym dokumentem po prostu nie chcą mieć nic wspólnego, nie podpisały tego dokumentu, nie ratyfikowały tego dokumentu, tylko jakoś przeciwnie, Polsce się spieszy. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maria, Telewizja Trwam, halo?
Szczęść Boże, mówi Anna Trzeszowa.
Witam panią.
Witam księdza i witam bardzo serdecznie panią doktor. Bardzo dziękujemy za... Halo?
Tak, jesteśmy, słuchamy pani Aniu.
Bardzo dziękuję za tę audycję, która, a szczególnie pani doktor, wreszcie tak na takiej zasadzie oczekujemy tych wypowiedzi wynikowo-przyczynowych, tych danych statystycznych, tych porównań ze Szwecją, tych danych, którymi otumaniają nas właśnie inne audycje. Więc bardzo pięknie pani doktor dziękujemy. Jeszcze jedno. Takie osoby jak pani zapraszamy, żeby brały udziały w dyskusjach wtedy, kiedy jest pani Szczuka na przykład, bo ona wszystkich zakrzycza. A pani ma argumenty, konkretne dane, szczegóły. A teraz przechodząc do samej konwencji. Jeszcze taki tylko drobny, proszę nie potraktować, że jest infantylny, ale mówiąc o przemocy, czy pani również ogarnia przemoc w pracy? Istnieje ogromne pole, gdzie jest przemoc w pracy. Dyrektorzy, szefowie wykorzystują swoje stanowiska i stosują przemoc bardzo różnego rodzaju. Ja nie mówię o tej seksualnej, bo to bardzo łatwo jest do... ale bardzo różną przemoc w stosunku do pracowników. Wielu młodych ludzi wyjeżdża w świat, rezygnując między innymi, że nie wytrzymują psychicznie tej sytuacji w pracy. To jest w Polsce lekceważone. I następna sprawa. Czy my musimy przyjąć ratyfikować i co my jako Polacy, zwyczajni tacy, proszę nam podpowiedzieć, możemy zrobić, żeby to, broń Boże, nie weszło w życie, bo to jest ogromnym dla nas zagrożeniem. Pani doktor, za pani wiedzę, za pani sposób wypowiadania, za pani lakoniczność, za pani tę wypowiedź na zasadzie wynikowo-przyczynowej, Bóg zapłać, dziękujemy. A księdzu raz jeszcze przypominam, że tych audycji szczegółowych na ten temat prosimy, bo ludzie kompletnie nie rozumieją i nie wiedzą. Nas otumaniano Szwecją. Nas otumaniano takimi wiadomościami. Pani Szczuka i inne osoby, jak zabierają głos, to mówią to w taki sposób, że ludzie potem prawie, że są skłonni w to uwierzyć. Więc raz jeszcze tylko Bóg wam zapłaci i dziękuję pięknie, przepraszam, ale z tej sprawy trudno wyeliminować emocje. Ja potrafię racjonalnie myśleć i też logicznie mówić, ale emocji trudno wyeliminować. Bóg
Pani
zapłaci. Aniu,
dziękujemy serdecznie, gorąco pozdrawiamy. Te tematy dziękujemy. Podejmujemy na antenie telewizji Trwam, Radia Maryja. Dzisiejszy program jest chociażby tego przykładem. Pani doktor, przemoc w pracy, no i właściwie co jako obywatele możemy zrobić, aby nie dopuścić do ratyfikacji tej konwencji niosącej tak wiele zagrożeń?
Zanim do tego, to jedna rzecz, która nasunęła mi się na myśl w związku właśnie z wypowiedzią pani Anny, a mianowicie no, ta Szwecja, która jest nam wskazywana za wzór do naśladowania. Bardzo często w wypowiedziach pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania jako ten wzorzec, do którego powinniśmy dążyć. Jeszcze raz tutaj przypomnijmy, że Szwecja ma ponad 2,5 razy więcej przemocy wobec kobiet niż Polska. I co więcej, jak donosiła bodajże Rzeczpospolita w jednym ze swoich artykułów, to tam jest też ogromny odsetek przemocy wobec mężczyzn. A Szwecja jest tym krajem, który właśnie operuje tym sposobem pojmowania i eliminacji przemocy, jaki mamy w konwencji. Czyli to już nam powinno dać sporo do myślenia, skoro operowanie paradygmatem konwencyjnym w Szwecji prowadzi do 2,5 razy większej przemocy wobec kobiet niż w Polsce i do nasilenia przemocy względem mężczyzn, no to pewne zakłopotanie budzi stawianie Szwecji jako wzór do naśladowania. Natomiast jeżeli chodzi o to, co my możemy zrobić jako obywatele w tym, przy tym problemie, no to wydaje się przede wszystkim, że powinniśmy w pierwszym rzędzie nie posiadać wiedzy o tym, że ta konwencja, owszem, ładnie się nazywa, stawia sobie szczytny cel w tytule, ale niestety z tym zwalczaniem przemocy tak naprawdę nie ma nic wspólnego. I ratyfikacja, czyli wdrożenie tej konwencji do polskiego prawa może skutkować eskalacją zjawiska przemocy, eskalacją zachowań przemocowych, a nie będzie prowadziła do eliminacji tej patologii życia społecznego. Dalej, na pewno wiele z Państwa, którzy przysłuchują się i oglądają tę naszą dzisiejszą audycję, zauważyło, że była możliwość na przykład złożenia swoich podpisów przeciwko ratyfikacji tej konwencji. Więc też taka informacja zwrotna dla osób, które forsują ratyfikację tego dokumentu, że społeczeństwo tego dokumentu nie chce, bo społeczeństwo rozumie zagrożenia, które niesie za sobą ta konwencja, widzi niebezpieczeństwo uderzania w rodzinę, w takie podstawowe, tradycyjne wartości, które chronią przed przemocą i no, wyraża swoje jednoznacznie stanowisko negatywne względem tej ratyfikacji. I wydaje się, że takie też aktywne działanie w tym zakresie jest zasadne do rozważenia.
Nasza aktywność obywatelska także, pani doktor, trwają przecież prace nad ratyfikacją w Sejmie. Wiemy, że te prace są prowadzone bardzo intensywnie, a zatem w naszych terenach, w naszych miejscowościach mamy posłów, mamy biura poselskie, więc jako obywatele, jako ci, którzy żądają mandatu wykonania obowiązków ciążących na przedstawicielach w parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej, mamy prawo iść do takiego biura poselskiego, porozmawiać z danym posłem, przedstawić także swoje zdanie jako mieszkańca danej miejscowości. I myślę, że ku takiej merytorycznej dyskusji służy również ten raport wydany przez Instytut Ordo Iuris. Ja Dziękuję za przekazanie tego dokumentu. Ale pytanie także, pani doktor, w jaki sposób inne osoby mogłyby do niego dotrzeć? Bo myślę, że stanie się on instrumentem bardzo potrzebnym w tych różnego rodzaju dyskusjach prowadzonych chociażby w naszych rodzinach, także w naszych środowiskach, w tym ogromnym bełkocie medialnym w związku z konwencją, bo te przekazy, które dokonują się w programach publicystycznych stacji o profilu liberalnym czy też profilu lewicowym są jednostronnie ukierunkowane na to, iż ta konwencja jest czymś bardzo dobrym i koniecznym do wprowadzenia. Tymczasem wiemy, że czym dalej będziemy od tej konwencji, tym będziemy bezpieczniejsi.
Raport Instytutu Ordo Iuris jest dostępny na naszej stronie, na stronie www.ordoiuris, pisane przez krótkie i, .pl. I tam po prawej stronie znajdą Państwo taki czerwony prostokąt właśnie z tytułem Czy Polska powinna ratyfikować Konwencję Rady Europy o przeciwdziałaniu i zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. I na tej stronie i w tym miejscu znajdą Państwo zarówno całą treść raportu, który jest oczywiście dostępny bezpłatnie. Mogą Państwo sobie go ściągnąć na swój komputer, mogą Państwo go wydrukować czy mieć na tablecie w jakiejkolwiek innej formie. I tam też znajdują się materiały wideo, między innymi z konferencji, które były poświęcone problematyce właśnie tej konwencji. Tak więc pozwolę sobie zachęcić Państwa do odwiedzenia naszej strony Instytutu Ordo Iuris i zapoznania się z dokumentem, z naszym opracowaniem dotyczącym konwencji.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Telewizja Trwam, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Serdecznie pozdrawiam panią doktor. Bardzo serdecznie. I oczywiście ojca. No chciałam odnośnie tej konwencji powiedzieć.
Jak pani na imię, skąd telefon?
Ze Śląska. Moje imię Krystyna.
Bardzo proszę pani Krystyna.
Witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Ja chciałam powiedzieć jedną rzecz, że jest takie lobby na temat utworzenia podpisania tej konwencji, bo musi w Polsce powstać kolejne ministerstwo. Muszą być zatrudnieni kolejni koledzy, koleżanki i tak dalej. Na czele tego wszystkiego by mogła stać pani profesor Środa, pani Sztuka i inne jeszcze osoby. I to właśnie powoduje to, że na siłę chcą podpisać akt, który jest niezgodny ani z prawem, ani z sumieniem, ani w ogóle z logicznym myśleniem. Mnie tylko jedno dziwi, że mądrzy ludzie, z tytułami ludzie, wykształceni ludzie się na to zgadzają i usiłują z ogromną siłą, żeby tą konwencję podpisać. Tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję z Panem Bogiem.
Dziękuję serdecznie pani Krystyno. Chodzi o ratyfikację, bo podpisana ona już została.
Tak, tutaj pani Krystyna podsunęła mi jeszcze jedną kwestię, o której warto wspomnieć, a mianowicie o tym, że ratyfikacja tej konwencji będzie pociągała za sobą znaczące zobowiązania finansowe Skarbu Państwa. Mówiliśmy sobie o tym artykule 60, czyli uchodźstwo, ochrona uzupełniająca, ale proszę zwrócić uwagę też, że Polska będzie przez wpłacanie składek do budżetu Rady Europy zobowiązana utrzymywać tę grupę GREVIO, grupę ekspertów od 10 do 15. Cała ta infrastruktura, cała organizacja, sekretariat tej grupy GREVIO, wynagrodzenia członków tego organu, zapewnianie diet na wizyty w państwach, stronach konwencji, dalej prace merytoryczne tej grupy, to będzie generowało określone koszty. I to nie jest tak, że jeżeli no, ratyfikujemy, to będziemy wszyscy, wszyscy wolni od tego typu zobowiązań. Nie, to oprócz tego bagażu ideologicznego, rozchwiania porządku aksjologicznego, rozchwiania porządku prawnego, uderzenia w rodzinę, uderzenia w prawo rodziców do wychowywania dzieci w związku ze swoimi przekonaniami, według swoich przekonań, to jeszcze za tym idą określone kwoty finansowe, które państwo polskie będzie zobowiązane wykładać. I to nie będą na pewno jakieś marginalne sumy pieniężne, tylko będą to konkretne pieniądze z kieszeni polskich podatników.
Pani doktor, drodzy państwo, nasze spotkanie dobiega końca. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w telewizji trwa mi w Radiu Maryja. Czy Polska powinna ratyfikować konwencję Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej? Raport Instytutu Ordo Iuris. Wiemy, że jest to zgubna konwencja niosąca bardzo konkretne zagrożenia dla polskiej rodziny, dla przyszłości naszej ojczyzny. A zatem czym dalej od tej ratyfikacji, tej konwencji, tym nasze państwo, nasze rodziny i my sami będziemy bezpieczni. W studiu telewizji Trwam rozmawialiśmy z panią doktor nauk prawnych Joanną Banasiuk, redaktorem raportu, a także ekspertem Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Pani doktor, serdecznie dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również i państwu. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.